Poniedziałek, 9 października, przed mikrofonem Marcin Kupczyk i w ten sposób zaczynamy, jak co tydzień, radiokonferencję, czyli rozmawiamy z politykami z naszego regionu o bieżących wydarzeniach. W naszym studiu w Bydgoszczy poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Piotr Krzemiński, Nowoczesna.
Dzień dobry.
I Karol Kwiatkowski, Kukiz 15.
Dzień dobry.
W naszym studiu w Toruniu poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz.
Dzień dobry.
Dariusz Kurzawa, PSL.
Dzień dobry Państwu.
I Marcin Wroński, Polska Razem.
Dzień dobry Państwu.
Szanowni Panowie, porozumienie w sprawie prezydenckich propozycji reformy sądownictwa jest bliskie, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby to przełamać, żeby ten incydent zakończył się dobrze, mówił. Jarosław Kaczyński mówi także, że Polska ma szansę otrzymać teraz lepszy i bardziej sprawiedliwy kształt społeczeństwa. Jego budowa ciągle trwa i trzeba je rozwijać w tym kierunku, który pozwoli za jakiś czas, historycznie nieodległy, powiedzieć, że jesteśmy państwem równie zamożnym i równie dobrze zorganizowanym jak ten na Zachodzie. Jarosław Kaczyński podczas rozmowy niedawnej z prezydentem powiedział mu, że nie będzie się zajmował sporami pomiędzy 40-latkami, co miał być przytykiem do konfliktu prezydenta Andrzeja Dudy z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Jesteśmy zdeterminowani, by nie dopuścić do podziału. Zrobimy wszystko, aby utrzymać jedność, ale w granicach zdrowego rozsądku. Nie zgodzimy się na zmiany pozorne, szczególnie w sferach, w których zmiany są możliwe bardzo rzadko. Jak na przykład wymiar sprawiedliwości właśnie. Wierzę, że do porozumienia dojdziemy, a rozbieżności są skutkiem paru niefortunnych okoliczności. Tak powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, ja zwracam się do Piotra Króla z Prawa i Sprawiedliwości. Padło słowo, że nadzieja wyrażona przez prezesa, mówiąca o tym, że to jakiś tylko incydent jednorazowy i że rozbieżności są skutkiem kilku niefortunnych okoliczności.
No przede wszystkim korzystając z okazji, przepraszam, mam okazję pierwszy raz publicznie występować po wczorajszym historycznym występie naszej reprezentacji. Chciałem jej złożyć serdeczne gratulacje, bo nic tak bardziej nie cieszy niż
nie
zwycięstwo.
Nie był pan w szatni, panie pośle, złożyć gratulacji?
Nie, niestety nie miałem takiego zaszczytu, chociaż chętnie to zrobił. Myślę, że nie tylko ja, bez względu na opcję polityczną. To najcenniejsze jest to, że jakby zawdzięczamy ten awans samy sobą, nikomu, na nikogo nie musieli się oglądać ani czekać. No i przede wszystkim piękny i wspaniały gest reprezentacji od tego niepełnosprawnego chłopca. To był wielki dzień nie tylko dla polskiego sportu, a tego scenariusza pewnie najlepszy reżyser nie napisał. A przechodząc do... Także jeszcze raz myślę, że nie tylko w moim imieniu serdeczne gratulacje. A przechodząc do pytania pana redaktora, z dużą pokorą i z dużą nadzieją podchodzę do tych rozmów. Myślę, że zarówno słuchając pana prezydenta, jak i mojego prezesa, można stwierdzić, że to porozumienie w zakresie zmian, jeśli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS jest bliskie i mam nadzieję, że do tego porozumienia dojdzie i tej zmiany dokonamy. Warto zauważyć, że tutaj prezydent jakby zaproponował część postulatów, które wydaje mi się, że przynajmniej w części spełniają oczekiwania opozycji, które były zgłaszane tych wcześniejszych projektów, które przygotowaliśmy, więc jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o te projekty, chęć kompromisu i chęć zawarcia tego kompromisu, ale przede wszystkim to pragnę podkreślić, jesteśmy zdeterminowani ku temu, żeby tej zmiany dokonać, bo szczególnie jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to będę powtarzał tak naprawdę. W wolnej Polsce właściwie żadna reforma nie została dokonana, a ta kosmetyczna, której dokonano w 1989 roku, to sam profesor Strzembosz o niej mówił, że nie spełniła jego oczekiwań, więc jakby z dużą pokorą, a jednocześnie nadzieją podchodzę do tego tematu. Mam nadzieję, że ta zmiana się dokona.
Piotr Krzemiński, Nowoczesna.
W tych ostatnich wydarzeniach jest sporo przytyków, plotek, nie chciałbym tego komentować. Poczekałbym na czyny i dopiero wtedy można by to skomentować. W kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości moim zdaniem ważne są dwa aspekty. Po pierwsze, to żeby były one zgodne z konstytucją i żeby faktycznie usprawniały życie obywatelom. Jeśli mowa o konstytucji, nadal z tego, co wiem, jest sporo wątpliwości natury konstytucyjnej. Natomiast jeśli chodzi o usprawnianie sądownictwa dla obywateli, to cały czas mam wrażenie, bardziej chodzi o personalia niż to o to usprawnianie. O personalia to znaczy o to, aby odpowiedni sędzia wydawał odpowiedni wyrok. Z tym sądownictwem jest troszeczkę tak, że zawsze jest wygrany i przegrany. Zawsze są zadowoleni i niezadowoleni. A więc nie wierzę w to, żeby zmiana sędziego rozwiązała problem. To nie jest jakiś nadczłowiek, który nie popełnia błędów. On nadal będzie popełniał te błędy i ludzie mimo wszystko będą niezadowoleni. Natomiast to, co może zredukować niezadowolenie, to informatyzacja systemu, przyspieszenie wydawania wyroków, uproszczenie języka. To są zmiany, o których powinniśmy rozmawiać. Co jeszcze? Wprowadzenie alternatywnych form rozwiązywania sporów, takich jak mediacje. Może nie wprowadzenie, ale popularyzacja, bo on już istnieje. Więc o tym bym rozmawiał w kontekście wymiaru zmian w wymiarze sprawiedliwości.
Karol Kwiatkowski, Kukiz 15.
Znaczy, nie ulega wątpliwości, że zmiana w wymiarze sprawiedliwości jest potrzebna. W którą stronę to będzie szło, na razie nie wiemy. Pan prezydent ma przedstawić projekt ustawy. Jeżeli będziemy znali ten projekt, już będzie na piśmie, to będzie można się do tego odnieść. W tej chwili tylko słyszymy, jakie pan prezydent proponuje zmiany. Uważam, że są to zmiany w dobrą stronę. Czy one są konstytucyjne, czy nie, to nie mamy na razie o czym dyskutować, bo ich nie ma na papierze, tak? Czy takie tak hipotetyczne jakieś założenie, że coś jest niekonstytucyjne, czy jest konstytucyjne. Uważam za bezprzedmiotowe, jałowe takie dyskusje. Zresztą w Polsce obowiązuje prawo domniemanej konstytucyjności. Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że coś nie jest konstytucyjne, to jest to w świetle prawa konstytucyjne i tego się należy trzymać. Ja bym jeszcze tutaj, wprawdzie pan prezydent o tym nie mówił, ale moim zdaniem taką dobrą zmianą w wymiarze sprawiedliwości by było powołanie sędziego pokoju na wzór wymiaru sprawiedliwości Wielkiej Brytanii. Nie ma tego. Mam nadzieję, że może taki projekt się w tej ustawie pojawi, taka zmiana, to by była zmiana na lepsze. A o reszcie będziemy dyskutowali, jeżeli te zmiany będziemy mieli na papierze. I tutaj jeszcze bym się odniósł do tego, co powiedział pan prezes Kaczyński, że to był incydent. Nie uważałbym weta pana prezydenta za jakiś incydent, tylko to jest ważna rzecz, szczególnie w takiej istotnej sprawie, jak reforma wymiaru sprawiedliwości.
Ponad 50% badanych ma złe zdanie na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a za reformą sądów jest 72%, tak wynika z sondażu Ariadna dla dziennika Gazety Prawnej. Większość respondentów uważa, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, 72%, ale jej założenia negatywnie ocenia 36% badanych. Przeciwnego zdania jest 28. Jest także dość chyba w miarę słyszalne, głośno pewne nie dla specuprawnień ministra. 21% tylko Polaków pozytywnie ocenia propozycję, aby to minister sprawiedliwości mógł powoływać prezesów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych bez konsultacji ze zgromadzeniami sędziów. Pomysł negatywnie ocenia 49%, a 30% nie ma zdania. Nasze regulacje nie odbiegają od unijnych standardów i zmierzają do tego, aby wprowadzić mechanizm działający w wielu europejskich krajach, powiedział gazecie Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, odpowiadając na ten sondaż. W naszym toruńskim studiu Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Panie pośle.
Dziękuję bardzo. No, przede wszystkim chcę zwrócić uwagę, że Polacy, chyba my wszyscy siedzący w studio, mówimy o tym, że chcielibyśmy, aby sądy działały szybciej, sprawniej. To jest główna wada polskiego sądownictwa. Zbytnia czasochłonne przeciąganie się spraw w sądach. I ludzie mówią, my chcemy, żeby sądy działały szybko i sprawnie. I w tych debatach parlamentarnych, tych zmianach, które chcemy przeprowadzić, w ogóle nie poświęcamy czasu na tę dyskusję. W jaki sposób ma się zmienić prawo, żeby sądy działały po prostu szybciej i sprawniej. Zajmujemy się debatą, czy sądy mają być bardzo upolitycznione, mało upolitycznione, czy też ma ostatecznie dojść do tego, że nie wpuścimy polityków do polskich sądów. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że ci ludzie, którzy protestowali w lipcu i wyszli na ulicę, którzy jednocześnie mówili, my chcemy zmian w polskim sądownictwie. Ludzie byli za zmianami w polskim sądownictwie, tylko nie chcą za zmianami, które wtedy zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w lipcu tego roku. Prezydent miał świadomość faktu, że te zmiany nie idą jak gdyby w kierunku potrzeb, które zgłaszają Polacy, tylko idą w kierunku upolitycznienia. I to był cały spór, który miał miejsce i który doprowadził do tego, że prezydent ostatecznie te ustawy zawetował. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedną istotną rzecz. Minister Jarosław Gowin w 2015 roku przeprowadził reformę polskiego sądownictwa, której celem i głównym założeniem było przyspieszenie rozpraw w sądzie, czyli zasada kontradyktyjności. I ta ustawa została przeprowadzona i weszła w życie. Ale zanim w ogóle sądy zaczęły w sposób skuteczny stosować tą metodę prowadzenia i procedowania spraw,
Prawo i Sprawiedliwość tę ustawę skasowały, a Jarosław Gowin nie wziął udziału w tym głosowaniu, bo musiałby zagłosować przeciwko temu, co przed chwilą zrobił. I to jest pytanie, które stawiają przed sobą Polacy. Czy chodzi w tej reformie o przyspieszenie rozpraw, o dobre zmiany, o poprawienie jakości polskiego sądownictwa, czy przez pod przykrywką mówienia my tu poprawimy, zmienimy, przyspieszymy, chodzi o ich upolitycznienie. I te protesty, które miały miejsce, te głosy, które się w tej sprawie odzywają ze środowiska prawników, radców prawnych, adwokatów, sędziów, mówią o tym, że my się obawiamy, że to jest upolitycznienie. Ja mówię tutaj obawiamy, bo ja oczekuję dobrej, mądrej debaty w polskim parlamencie na ten temat, żebyśmy rzeczywiście nie obudzili się w Białorusi bis. Bo usprawnienie sądów? Tak. Upolitycznienie? Nie. I to jest dla mnie kluczowa sprawa i mam nadzieję, że te porozumienie, o którym Jarosław Kaczyński mówi z panem prezydentem, idzie w kierunku takim, żeby rzeczywiście nie doszło do upolitycznienia polskiego sądownictwa i do wprowadzenia zasad, które są obce kulturze europejskiej. I taką obawę zgłaszam. Mam nadzieję, że Sejm nigdy nie pozwoli sobie na to, demokratycznie wybrany, żeby po prostu upolityczniać polskie sądownictwo.
Dariusz Kurzawa, Polskie Stronnictwo Ludowe.
To troszeczkę przypomina taką zasadę, że sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Ja sądzę, że tak, że za daleko zabrnęliśmy, jeżeli chodzi tutaj o te projekty tak zwanych reform, bo tak naprawdę problem jest w tym, że rzeczywiście przedłużają się te sprawy sądowe i głównie obywatele na to są wkurzeni, a nie na rodzaj sprawowanych sądów, czy też na to, czy ktoś wziął kiełbasę, czy nie wiem, czy ukradł jakiś magnetofon, nie wiem, czy coś innego ze sklepu, jeżeli chodzi o przedstawiciela jakiegoś tam sądu, tylko chodzi nam o to przede wszystkim, że bardzo przedłuża się procedowanie i trzeba tutaj zadziałać bardzo krótko i prosto, bez żadnych wielkich reform. Jest paręset wakatów sędziowskich w całym kraju i te wakaty trzeba po prostu uzupełnić i to powinien zrobić w pierwszym rzędzie minister sprawiedliwości, a nie teraz bawić się w jakieś wielkie reformy i bawić się w jakieś wielkie zmiany na czele z PiS-em. I proszę tutaj w tym kierunku pójść. Poza tym te wszystkie propozycje to jest jawne łamanie konstytucji i złamanie starej zasady trójpodziału władzy na sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą. I tutaj to jest wielkie zagrożenie. Wszystko ma być skupione w jednym ręku. Nie wiem, decyzje zapadają albo na Nowogrodzkiej, albo w biurze pana ministra sprawiedliwości. No chyba nie w tym kierunku idziemy. Co my chcemy być jakąś Białorusią czy czymś w tym rodzaju? A mówienie o tym, że protest ze strony pana prezydenta, taki bardzo delikatny, wyważony, rzekłbym, spotkał się z takim dużym odzewem ze strony PiS-u, ze zdenerwowaniem pana prezesa. Wystarczy sobie obejrzeć jeden z bardzo popularnych sitcomów teraz, takich internetowych, gdzie widzimy prezesa rzucającego doniczkami.
Ale pan wierzy,
tak
że tak właśnie było w istocie, coś, w gabinecie
coś
prezesa.
Coś tym jest, bo traktowano...
Ale to
tak, ale to jest... Tak, bo to jest, bo po prostu na maksa pokazano tam tak, jak wygląda wasza rzeczywistość, bo to był incydent, bo traktowaliście prezydenta jak takiego Adriana, który wszystko podpisuje i czeka grzecznie w korytarzu. Skończyło się po prostu przynajmniej ten jeden raz delikatnie i nagle się okazało, że nie jest władza w jednym miejscu w Nowogrodzkiej, w tym nowym Sulejówku, tylko po prostu coś prezydent też w końcu ma do powiedzenia i to was po prostu zaskoczyło. Nie można tak robić, żeby łamać konstytucję, łamać obowiązujące prawa i dorabiać do tego jakieś wielkie teorie. Ruszcie te wakaty, zajmijcie się wakatami, przyspieszeniem spraw w sądzie i to wszystko poprawi, a nie wielkie reformy, bo one nic nie dają.
Marcin Wroński, Polska Razem.
Dobrze. Panie redaktorze, szanowni państwo, jak słyszę tutaj niektórych głosów w studiu, to mi się aż wierzyć nie chce. No, przecież nic złego nie jest w tym, że różne osoby, różne opcje, frakcje dyskutują na temat przyszłej ustawy. No bo przecież w skład pan prezydent przedyskutował z opozycją swój projekt. Także opozycja była włączona do tego procesu. Z drugiej strony mamy rząd, który składa się z Prawa i Sprawiedliwości, Solidarności Polski Razem. Także jeżeli te wszystkie podmioty z sobą dyskutują, to jest naprawdę duża szansa, że powstanie dobra ustawa dla Polaków, która przyspieszy i usprawni wymiar sprawiedliwości, bo jak pan redaktor przytoczył ten sondaż, to Polacy chcą zmian w sądownictwie i czekają na zmiany w sądownictwie. Także ja uważam, że nie grozi nam tutaj żadna druga Białoruś i też trochę naprawdę podyskutujmy o tych obecnych ustawach, a nie też o takich rzeczach historycznych, jak pan poseł Lenz mówił, że ileś lat temu był jakiś projekt. Nie, no. Premier Gowin wtedy.
No nie.
Tak. Także nie rozmawiamy o historii.
Pojedynczo.
Jarosław Gowin jako minister
porozmawiajmy o czasach współczesnych. Ja uważam, że dyskusja jest obiecująca.
Dobra.
Nie jest jakaś, powiedzmy,
nasza dyskusja.
Także...
Panie radny, wracamy na chwilę do Bydgoszczy. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że jej partia poszła na ogromne ustępstwa w sprawie prezydenckich projektów ustaw. Jej zdaniem PiS i prezydent są też blisko porozumienia. Zgodziliśmy się na 3/5, o które wnioskował prezydent. Wyeliminowana została rola ministra sprawiedliwości. Tego też chciał prezydent. Zgodziliśmy się na to, że KRS zostanie wybierany ponadpartyjnie. Zgodziliśmy się na emerytury, o których mówił pan prezydent, wylicza Beata Mazurek. Prawo i Sprawiedliwość zamierza przedstawić własne poprawki do obu projektów ustaw prezydenta i wtedy dojdzie do ponownego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z prezydentem. Beata Mazurek zaznaczyła, że poprawki PiS zostaną zgłoszone prawdopodobnie przed jeszcze następnym posiedzeniem Sejmu. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli pan rektor pozwoli, bo proszę. Mam wrażenie, że część naszych słuchaczy może mogła się troszkę pogubić, tylko chciałem nieśmiało przypomnieć, że weto prezydenta dotyczyło dwóch ustaw, o Sądzie Najwyższym i o KRS-ie, nie ustawy o sądach powszechnych, więc no to jedna taka merytoryczna uwaga. Druga, no oczywiście każdy w czasie wolnym ma prawo robić, co uważa, natomiast no, wydaje mi się, że przychodzenie do publicznego radia i powoływanie się na wiedzę czerpaną z telewizyjnych sitcomów jest dość karkołomną propozycją intelektualną. Jeżeli pan marszałek będzie miał taką chęć i potrzebę...
Wolny kraj, panie pośle.
To ja mogę jakąś dobrą książkę polecić historyczną, bo wiem, że pan marszałek też lubi historię, to myślę, że będzie jej spożytkiem dla pana marszałka i dla słuchaczy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dobrze, mamy tutaj jednak zdanie, że zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego niektóre rozwiązania proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę stoją w sprzeczności z konstytucją. Trudno sędziów KRS wybierać mniejszością głosów, a taką sytuację tworzy projekt prezydenta, mówi Jarosław Kaczyński. Zasada jeden poseł, jeden głos, jeden kandydat na członka KRS zaowocuje wyborami mniejszościowymi albo nawet bardzo mniejszościowymi, mówi Jarosław Kaczyński, bo można sobie wyobrazić bez trudu sytuację, w której do Krajowej Rady bliższa ciało koszula. Do Krajowej Rady zostaną powołani sędziowie wybrani przez dwóch, trzech posłów, a nawet skrajnie przez jednego. Czy to możliwe, panie pośle?
Ja myślę, że to jest jedno z...
Czyli tu zgody nie będzie na tę propozycję prezydenta.
Rozumiem tą ideę. No, pan rektor jest łaskaw wstawiać jakąś tezę.
Pytam.
Nie będzie zgody prezydenta, to...
I znak zapytania, może go za mało zaakcentowałem na końcu zdania. Będzie,
no,
czy nie będzie?
Dobrze, no, wszystko jest kwestią interpretacji. Mm-hmm. Podobno w komunikacji się czy to, co dociera. No ja tego nie dobrałem jako pytania, ale być może tylko ja. Wydaje mi się, że to jest jeden z elementów, który wymaga doprecyzowania. Rozumiem ideę pana prezydenta i jest jakby u nas zgoda na to, żeby Krajową Radę Sądownictwa wybierać większością 3/5 i to jest punkt wyjścia. I bardziej bym się, szczerze mówiąc, martwił o to, co się stanie, jeżeli tutaj jakiś pad powstał, ale z tego, co wiem, potem będzie w kolejnych etapach jakby chyba propozycja dotycząca tego, żeby ewentualnie ten wybór dokonywany w Senacie, więc rzeczywiście to rozwiązanie pierwotne pana prezydenta, o którym mówił pan redaktor, wydaje się nieść pewne niebezpieczeństwo, więc jeżeli ta idea, żeby szersza reprezentacja parlamentarna dokonała wyboru, zostanie zachowana, to wydaje mi się, że uda się to na język prawny tak zapisać, żeby nie było wątpliwości co do tego, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie. No, też pozwolę sobie nieśmiało przypomnieć, ten głos już tutaj padał ze strony przedstawiciela Kukiza, że no, o rozstrzyganiu, czy coś jest zgodne z konstytucją, niedawno w Polsce był wielki spór, to no, jest Trybunał Konstytucyjny, więc no, póki nie powiedział, że coś jest niekonstytucyjne, tym bardziej w przepisie, który nie jest uchwalony, to wydaje się, że szermowanie takich wyroków jeszcze jest troszeczkę zbyt wczesne.
Chciałbym, panowie, abyśmy chwilkę poświęcili na dosyć odbijający się głośnym echem wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego udzielony Gazecie Polskiej. Przepraszam bardzo, prezydenta Andrzeja Dudy oczywiście. Andrzej Duda identyfikuje źródło ataków na własną osobę poza Prawem i Sprawiedliwością, ale jednak w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Mówi o tym tygodnikowi Do Rzeczy dzisiejszemu. Andrzej Duda przekonuje, że ataki pochodzą od jednego z koalicjantów PiSu. Zaczniemy może od pana posła i pójdziemy sobie w kółeczko z tymi. Chyba, że nie ma pan komentarza do tego wywiadu.
Pozwolę, jeżeli pan redaktor pozwoli, to...
Jakieś ataki ze Zjednoczonej Prawicy w kierunku prezydenta Dudy?
Zerkałem na pana, bo sądziłem, że tutaj ostatnio zrobiłem głos, a teraz udzielę go panu komuś innemu.
Zaraz polecimy.
Ze skromności wynikała moja chwilowa cisza. Wie pan, no, ja bym wrócił do tego zdania, które wypowiedział mój prezes. No to nie jest żadna tajemnica i historia mojej formacji to nie jest żadna tajemnica. No, mieliśmy taki czas, kiedy z Prawa i Sprawiedliwości się wydzielały różne ugrupowania. One, no, jedne nie przetrwały, jak choćby Polska jest najważniejsza, czy też, no, nie odgrywają jakiejś znaczącej roli. No, inne przetrwały. Jesteśmy teraz w obozie Zjednoczonej.
Liderzy wrócili.
Prawicy. Współpracujemy razem tworzymy i rząd i koalicję. Natomiast, no, być może, że jakieś obaj, i zarówno pan prezydent, jak i obecny minister sprawiedliwości byli eurodeputowanymi. No, z całą pewnością prezes ma większą wiedzę na temat jakichś relacji takich, które były. Być może, że to jakby spowodowało, że ten spór był niepotrzebnie dodatkowo zaogniany. No, wydaje mi się, że w życiu publicznym takie kwestie dotyczące relacji, bez względu na to, jakby to czasami nie było trudne, no, trzeba po prostu odsuwać dla dobra ogółu na plan dalszy i tyle. I myślę, że jesteś w najlepszej drodze do tego, żeby to tak się skończyło.
Piotr Krzemiński, Nowoczesna. Były już kiedyś, mały i duży pałac się ze sobą ścierały, to było za rządów SLD, nie wyszło im
szorstka
to dobrze.
Szorstka przyjaźń. Tak.
Zgadza się.
Piotr Krzemiński.
Wydaje mi się, że wychodzi na wierzch brak wcześniejszej rozmowy między panami, bo no, tak duże projekty jak reforma sądownictwa powinny wcześniej być ustalone, uzgodnione. Natomiast, no, w tej sytuacji wyszło, że nie da się zrobić tego szybko i po łebkach. Do tego potrzeba czasu i pracy. No i teraz mamy tego konsekwencje. Moim zdaniem to jest dobra konsekwencja, bo w końcu panowie i panie z różnych stron usiądą i się zastanowią, dogadają, jak to sądownictwo ma wyglądać. Natomiast te konflikty to są moim zdaniem typowe przepychanki, w których ktoś próbuje zaznaczyć swoją pozycję w tym całym sporze.
Karol Kwiatkowski, Kukiz 15.
Ja to, panie redaktorze, nie dopatrywałbym się jakiejś wielkiej walki politycznej, tym bardziej, że no jest jakoby naturalne, że skoro projekt tych ustaw wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli spod ręki pana ministra Ziobro i jego podwładnych, no to siłą rzeczy, skoro pan prezydent zawetował dwie z tych trzech ustaw, no to ataki, tak zwane ataki, bo to nie są ataki, wyjdą ze strony ugrupowania pana Ziobro. Mamy w Polsce pluralizm. Jest Zjednoczona Prawica, tak jak tu pan poseł powiedział, składa się z trzech głównych ugrupowań, z których jedno jest ugrupowanie pana Ziobry. No i ja tu nie widzę nic takiego. Mamy pluralizm polityczny i demokrację.
O, tak, są ostrzejsze słowa prezydenta Dudy dla gazety.
Panie dyrektorze, no, ostre słowa
te padają. Te same osoby, które zdradziły Prawo i Sprawiedliwość w 2011 roku po wyborach.
No, tym się też charakteryzuje wolność słowa i debata polityczna, że takie słowa mogą paść. Ja tu nie widzę nic w tym złego. Mhm.
Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska.
No, wszyscy ci, którzy mówią, że nic się nie stało, to przypomnę kolejność wydarzeń. Ostatni tydzień sejmowy przed urlopami Prawo i Sprawiedliwość wrzuca pod obrady Sejmu ustawy zmieniające polskie sądownictwo. Między innymi ustawa o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ku zaskoczeniu parlamentarzystów, mediów i zainteresowanych tymi sprawami oczywiście adwokatów, radców, sędziów. Jesteśmy zaskoczeni. Środek lata, nagle mamy zmienić bardzo wiele w polskich sądach. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, że
chcemy. Panie pośle, że ostatni tydzień to znaczy, że parlament ma nie pracować, czy co? Bo ja nie rozumiem.
Dobrze, dajmy dokończyć.
Nie. Oczywiście, że ma pracować.
No to,
i
więc
dokładny plan
to jest aż taki dziwne co najmniej, że ostatni tydzień wchodzi projekt.
Panie Karolu, proszę dać posłowi się wypowiedzieć.
No, bo pan poseł nie chce pracować w ostatnim tygodniu, no to...
Już pan się przestał denerwować? Uderz w stół, a nożyce się odezwą, jak mówi polski.
Jestem parlamentarzystą, także...
Tomasz Lenz, proszę.
Więc wracamy do tematu. Sytuacja absolutnie niesamowita, niebywała, tak? Nagle zza węgła do laski marszałkowskiej kieruje się ustawy, które mają zmienić system polskich sądów. Z zaskoczenia, w środku lata, licząc na to, że właśnie Polacy przybywający na urlopach, że jest środek lata, że parlamentarzyści mają za chwilę wyjechać na przerwę urlopową, szybko, sprawnie i bez problemów te ustawy zostaną przeprocedowane i przyjęte. I co się dzieje? Co się dzieje? Jest pan tak naprawdę dobrego samopoczucia, to dlaczego setki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę i protestują przeciwko zmianom, które mają upolitycznić polskie sądy? A prezydent Duda, będący pod presją tych protestów, ale też pod presją różnych ważnych środowisk w Polsce, ostatecznie decyduje się na zawetowanie tych ustaw, mimo tego, że pani premier Szydło przyjeżdża do niego w poniedziałek po zawetowaniu ustaw i daje mu 2 godziny na to, żeby się z tego wycofał, bo tak sobie życzy Jarosław Kaczyński. I wszyscy państwo uważają, że nic się nie stało, to jest normalne, tak pracuje polski parlament, tak wygląda demokracja w europejskim kraju i mamy 2-miesięczny spektakl
który nazywa się Bałagan i konflikt Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj pan redaktor mówił w studio, że ukazał się wywiad w gazecie z Jarosławem Kaczyńskim, który, przepraszam, prezydentem Dudą, który mówi, no, że ten konflikt wynika z tego, że są podziały w Prawie i Sprawiedliwości. Bezpośrednio kieruje swoją wypowiedź do ministra Ziobry, a Jarosław Kaczyński mówi, że jakoś może się uda ten problem załagodzić. No nie dzieje się dobrze. My wszyscy zasiadający w parlamencie, od Platformy po PiS, chcielibyśmy, aby w polskich sądach rzeczywiście sprawy rozpatrywano szybciej i sprawniej. Tylko jest pytanie, czy to, co się dzieje od dwóch miesięcy w polskim życiu publicznym, daje taką szansę? Otóż nie, bo my nie dyskutujemy o tym, jak te sądy mają pracować, jak sprawnie mają pracować, tylko dyskutujemy o tym, kto będzie miał większą władzę. Czy Ziobro, czy Duda. Włączył się w to sam osobiście prezes Kaczyński, który próbuje między oboma panami doprowadzić do jakiegoś porozumienia, które by zaakceptowała większość parlamentarna. To nie jest normalne. Takie rzeczy w normalnych krajach się po prostu nie dzieją. I nikt mi nie będzie mówił, że to jest standardowe procedowanie i praca nad ustawami zmieniającymi polskie sądownictwo. To, co się dzieje, jest gorszące po prostu. Zobaczymy, jaki będzie finał tej sprawy, bądź co się będzie dalej działo, bo Sejm od środy się zbiera. Jestem ciekawy, jak dalej będzie wyglądała relacja wewnątrz PiS-u, jak to się odbije na pracach w parlamencie i jak ostatecznie skończy się to w Sejmie,
to zobaczymy w najbliższych dniach,
głosować czy nie, bo my bardzo, blisko, panie radny, chcemy pracować w Sejmie nad tymi ustawami, tylko nie w taki sposób, żeby naruszało to przyzwoitość i zdrowy rozsądek.
Dariusz Kurzawa, PSL.
No my jesteśmy świadkami walki politycznej wewnętrznej coraz ostrzejszej w PiS-ie. O tym było wiadomo już od wielu miesięcy, że tam ściera się wiele frakcji i to widać na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego, ale także i w całym kraju. Szkoda, że na tym tracimy my jako mieszkańcy tego kraju i jako osoby, które mają żyć w tym systemie, który ma być tak tworzony. No niestety z PiS-em jest tak, że tam jak zabraknie pasterza, tego z ulicy Nowogrodzkiej, to po prostu cały PiS się rozpadnie. Tyle jest tam różnych frakcji. I ta wiedza nie musi pochodzić z żadnych sitcomów. Wystarczy sobie obejrzeć najlepszy sitcom w telewizji, a on się nazywa w telewizji PiS. On
się nazywa
Wiadomości.
Teraz.
Wiadomości, polecam. To jest najlepszy sitcom. Tam aż brzuch boli. Brzuch boli ze śmiechu. A już nie wspomnę o TVP PiS w programie trzecim. Tam
ale
już można boki zrywać.
Bardzo obiektywna, no, publiczne.
No a poza tym, no tak, no one są bardzo publiczne.
Ja mówię
o
radio,
tak. Natomiast ja
to są w końcu obiektywne, jak tam w Toruniu powiedziano z tym PiK-iem. Obiektywny tak, no, czy nie, chciałbym to usłyszeć.
PiK to jest jedno z nielicznych mediów tych rządowych, które można nazwać jeszcze
publiczne. Na pewno nie można nazwać rządowymi. Marcin Wroński,
no,
Polska
tak,
Razem.
Ja mam, ale jeszcze skończę tylko i powiem tak, że jedno, co mnie niepokoi, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o zmiany ustawowe, jeżeli chodzi o zmiany, które mają zapadać w polskim prawie, to powinien premier rozmawiać przede wszystkim z prezydentem i minister sprawiedliwości powinien rozmawiać z prezydentem, a nie prezes. Czyli mamy co? Naczelnika państwa, znowu prezes państwa, czy mamy funkcjonujący rząd i ministrów, którzy o tym powinni decydować, a nie spotyka się prezes, który wymaga na swoim dawnym koledze partyjnym, że ma się zachowywać w ten czy w inny sposób. To nie w tym kierunku chyba tutaj idziemy. To nam zakrawa chyba na jakąś Białoruś coraz bardziej.
Dziękuję. Marcin Wroński, Polska Razem.
Wracając tutaj do pytania pana redaktora, że ciężko powiedzieć, jakie jednoznacznie jakie środowisko miał na myśli pan prezydent.
No to chyba
także
jasne.
Także ja powiem tak, bynajmniej Polska Razem, Jarosława Gowina, na pewno żadnych ataków na pana prezydenta nie przeprowadza, nie przeprowadzała. Znaczy ja też jestem dziwny, zresztą też zdziwiony odnośnie tutaj doszukiwania się, odnośnie terminów, powiedzmy tych przedwakacyjnych procedowania ustawy. No jak tak spojrzymy na to, to nigdy nie jest dobry pomysł i dobry czas, żeby procedować, bo byłby wrzesień, byłby wrzesień, to by się okazało, że mamy nowy rok szkolny, reforma edukacji też nie jest, dobry. Też nie jest dobry czas.
Nie wszyscy naraz.
Później jest wszystkich świętych, Andrzejki, święta, także jakbyśmy przebaczyli kalendarz, to zawsze nie jest dobry czas. Także kiedyś trzeba te ustawy według mnie procedować.
Dobrze. Szanowni panowie, czas goni. Następny temat. Zacznę od cytatu. Chcemy zmienić ordynację wyborczą jeszcze jesienią, tak aby wykluczyć takie zdarzenia jak przy ostatnich wyborach samorządowych, zapowiada szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Myślimy o ordynacji, niekoniecznie o zmianach, które były dla naszej partii korzystne, tylko o takich, które w ogóle wykluczałyby możliwość takich zdarzeń, jak to było po poprzednich wyborach samorządowych, przyznał Terlecki. Projekt zmian w ordynacji jest w bardzo wczesnej fazie, choć już czas zaczyna nas pilić. Będziemy chcieli zrobić teraz jesienią, natomiast tu też dużo zależy od tej kwestii zasadniczej, czyli od tego, jak się rozwija. rozstrzygnie ten spór o sądy. Co tam z ordynacją, bo szczegółów jakby chyba jeszcze nie znamy, panie pośle. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość.
No, rzeczywiście szczegółów nie ma, nie jest żadna tajemnica. No, zmian w ordynacji nie można dokonywać na pół roku przed wyborami. No, wybory samorządowe są w przyszłym roku jesienią. No więc jeżeli chce się dokonać jakichś zmian, no myślę, że pierwszy kwartał jeszcze spokojnie chyba wchodzi w grę przyszłego roku, więc albo późno jesień tego roku.
Ale jakie
albo...
zmiany, panie pośle, wiemy coś?
No ja szczegółów też nie znam. Część uważam tych rzeczy, które już dotychczas zostały zmienione, czyli te przezroczyste urny na przykład. No ale właśnie a propos tego, no wydaje się, że sprawa jest zupełnie niekontrowersyjna, ale podobno... była jakaś, no nawet nie wiem, czy to nazwać wątpliwością, czy no czasami techniczne aspekty powodują, że jakaś rzecz jest dotrzymana albo nie, no bo jak wiadomo, wybory muszą być tajne. No więc no przy przezroczystej urnie, na przykład, nie wiem, czy...
Kamera w lokalu wyborczym?
No kamera jakby rejestruje to, co się dzieje, ale nie jakby no też nie neguje tego, że mogą być miejsca, no, na przykład za kotarą, gdzie się dokonuje tego wyboru, ale na przykład być może, że komisje, choćby na skutek tylko tej drobnej zmiany, będą musiały instruować w takim razie wyborców, że na przykład karty powinni, nie wiem, zginąć na pół przynajmniej, tak, żeby zapewnić. No to są czasami tego typu...
Dyskusja rzeczy, jeszcze, karta uważam, czy książeczka,
chociaż
prawda?
Uważam, no tak, no też to nieszczęście, które miało miejsce przy poprzednich wyborach samorządowych, kiedy właściwie instrukcja PKW, część wyborców, którzy głosowali do sejmików, prowadziła błąd o tym mówieniu, że jeden głos na listę, no i interpretowali to niektórzy w ten sposób, że skoro jedna lista jest na jednej kartce, no to stawiali krzyżyk na każdej kartce. Potem była wątpliwość, że no to w związku z tym, część komisji nie potraktowała części głosów nieważnych jako części głosów oddanych na określony komitet, który akurat miał szczęście być na okładce, więc no tutaj, no ja, ale podkreślam, mówię tylko i wyłącznie za siebie, wydaje mi się, że praktyka, tutaj pewnie naraża się przedstawicielowi Kukiz 15, ale w małych miejscowościach ta zmiana, której kilka lat temu dokonano, nie mówię o tych jednomandatowych okręgach,
Jowy, tak.
Potem to powoduje, że właściwie w niektórych miejscowościach cały czas są wybory, no bo część ludzi po prostu zwyczajnie rezygnuje z bycia radnym, bo mieli jakieś wyobrażenia. W małych miejscowościach te diety są niezwykle skromne, ktoś umiera i to ciągle powoduje konieczność, że właściwie ciągle są jakieś wybory. No to ja jestem zwolennikiem tego jednak, że był jakiś kontrakt zawarty, potem rozliczenie z tego kontraktu, albo dziękujemy ci, wybieramy innych, albo kontynuujesz. Mhm. A mam wrażenie, szczególnie w tych małych miejscowościach, to powoduje, że nawet jest problem w tym, żeby chętnych do kandydowania znaleźć, no bo tym bardziej w trakcie kadencji, ale tu się dzielę jakby swoją refleksją dotyczącą tego jednego aspektu.
Co według Nowoczesnej mogłoby się znaleźć w nowej ordynacji? Czy może nie ruszać? Nie zmieniać. Piotr Krzemiński.
W tym temacie znów mamy bardzo dużo informacji niepotwierdzonych, które trudno komentować.
No, bo nie ma jeszcze projektu. No.
Jest jeszcze to bardzo niezaawansowane. Natomiast co do takich kluczowych założeń, które myślę są uniwersalne, to znaczy jak ja bym sobie nową ordynację wyobrażał, jeśli już musi być reformowana, to po pierwsze, to jest chyba oczywiste, żeby został projekt ogłoszony odpowiednio wcześnie, żebyśmy mieli czas na zapoznanie się z tym, żeby były konsultacje, żeby odpowiednie strony się wypowiedziały i żeby to było z nami omówione. Po drugie, żeby ten nowy system był sprawiedliwy. Nie chciałbym, aby jedna partia była faworyzowana, a po dotychczasowych informacjach widzę takie ryzyko. I po trzecie, bardzo bym chciał, aby ten nowy system był rzetelny, to znaczy abyśmy mieli zaufanie do osób liczących. I w tym kontekście mam jedną istotną obawę, bo jedna z propozycji, która chyba została przedstawiona przez pana Terleckiego, to jest zmiana osób w Państwowej Komisji Wyborczej. Nie za bardzo rozumiem, czemu miałaby służyć taka zmiana, czy to jest jakieś usprawnienie, czy nie. No i tutaj znów obawiam się, że chodzi o personalia, o to, aby odpowiednie osoby były tam, gdzie trzeba, a nie o to, żeby system działał sprawnie.
Dobrze. Karol Kwiatkowski, Kukiz 15.
Panie redaktorze, tutaj nie ulega wątpliwości, że zmiany są potrzebne po tym blamarzu z ostatnich wyborów samorządowych, gdzie cudów nad urną było tyle, że nawet nie chce mi się o tym mówić. Czy z poprzednich wyborów, to tak jak na przykład pani Ewa Starosta opisywała, co się działo w wyborach samorządowych w Bydgoszczy. Także no, zmiany są potrzebne. No, tak jak tutaj pan poseł
tylko musimy dojść do szczegółów jeszcze.
Ja to będę bronił Jowów, ale na przykład takie zmiany jak znowu nawiążę do systemu brytyjskiego, tak jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii odbywa się liczenie głosów. Jest sala gimnastyczna, jest, każdy może przyjść zobaczyć, przyjeżdżają urny, wysypują, jest to liczone publicznie, nie ma możliwości żadnej kombinacji, tak? Każdy może przyjść, zobaczyć, kto liczy te głosy, jak to się odbywa, są kamery, wszystko jest transparentne, przeżroczyste urny mi się podobają, przede wszystkim kamery też powinny być, takie liczenie głosów, przede wszystkim transparentność, żeby znowu nie dopuścić do cudów nad urną, a tutaj jak moi przedmówcy mówili, no nie ma konkretów, także nie ma o czym dyskutować. Będą konkrety, będziemy rozmawiać.
Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim przeźroczyste urny już są i tak, to są już od jakiegoś czasu, bo zostały wprowadzone.
Nie, teraz będą. Nie,
panie pośle, no widzi pan.
Stały już w lokalach wyborczych?
W jakich wyborach nie były przezroczyste urny?
Panie pośle, są przezroczyste urny i w związku z tym, ale też powiedzmy sobie szczerze, czy to coś zmienia?
No, ale ponawiam urny... pytanie, w jakich wyborach w Polsce były przezroczyste urny?
Nie było.
Panie pośle, przeforsowaliśmy te zmiany i przeżroczyste urny w Polsce mogą być stawiane.
A, jest zapis o nich po prostu, że mogą być. Dobra, no,
rozumiem. Ale nie proszę,
no, teraz
samorządy. Nie, to dobrze.
No panie pośle, to są koszty, więc, znaczy, ale teraz powiedzmy sobie, że to rozumiem, że ta cała dyskusja idzie w takim kierunku, ta w studio, która miała miejsce, w studio, bo nie mówię w parlamencie, w studio ta dyskusja poszła w takim kierunku, trzeba zrobić przeżroczyste urny, publiczne liczenie głosów, trzeba to nagrywać, bo co, wybory się fałszuje, bo ta komisja składająca się z kilkunastu osób, przedstawicieli różnych organizacji społecznych, różnych ugrupowań politycznych, jest komisją, której nie można wierzyć, nie można ufać. Rozumiem, że to idzie w tym kierunku, tak? Że uważamy, że mimo to, że Kukiz 15, Platforma, PiS, PSL i różne organizacje do komisji wysyłają swoich ludzi, tych ludzi w tej komisji
jest
kilkanaście.
Oni w mojej gminie.
I oni te głosy liczą. No dobrze, no ale myśli pan, że jak pan wysypie karty do głosowania w jakiejś, na przykład w Koronowie, to liczenie głosów w ten sposób na sali gimnastycznej, że one będą na stole i ludzie będą się kłębili za taśmą i oglądali liczenie tych głosów przez komisję, coś zmienia. No bądźmy poważni. No. Ja uważam, że wybory w ordynacji, która jest obecnie, są transparentne i uczciwe. Wprowadzenie przeźroczystych urn, czego nie zmienia, bo kartkę się składa i się wrzuca do środka. Ja obserwowałem takie sytuacje wielokrotnie na Ukrainie. Tam ludzie bardzo skrupulatnie dbają, żeby tą kartkę złożyć, żeby ona się nie rozłożyła po wrzuceniu do urny wyborczej. Teraz jest pytania o głosowanie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby pomóc PKW i Sejm mógłby w tej sprawie, jeśli ja tak powiem, do PKW zwrócić z pewnego rodzaju petycją, panie pośle, żeby nie było książeczki. Bo słyszę ostatnio, że PKW z powodów technicznych, po pewnego rodzaju dyskusjach, konsultacjach, jednak chce zostawić książeczkę. Nic gorszego. Naprawdę przekonujmy Państwową Komisję Wyborczą, żeby każdy dostał tak zwane przejście radło. Niech
ogromna
sobie płachta, z tym radzi.
Tak.
Tak, ale no po prostu to zamyka problem wynikający z tego, że...
Tu może być konsensus, jak słyszymy w tej sprawie.
Ale
tak.
Tutaj chyba się zgodzimy co do tego, że książeczka wprowadza część osób w błąd, które po prostu nie orientują
czy
się.
Czy właśnie ta słynna książeczka to spowodowała cudy nad urną? Jeszcze jedna rzecz, proszę bardzo.
Jeszcze jedna rzecz, dotycząca jakby całości zmian. No wiadomo, że jeżeli ktoś mówi o zmianach, zadajemy sobie pytanie, po co te zmiany chce wprowadzić. Jeżeli mówi o tym, że przy okazji chce zmienić członków Państwowej Komisji Wyborczej, to też zadaje się, po co te zmiany mają być wprowadzone. Ja mam nadzieję, panie pośle, mówię tu posła Króla, mojego kolegi parlamentarnego, że pan osobiście nie będzie się godził na to, żeby ktokolwiek wpływał właśnie na jakość tych wyborów, transparentność i uczciwość w przyszłości, po tych zmianach. Bo to jest niebezpieczne, te zmiany, o których mówicie,
jeżeli pan
rodzą niepokój.
Jeżeli pan poseł pozwoli odpowiedzieć,
tak,
bo się poczułem wywołany do tablicy.
Rodzi to niepokój,
czas
że
goni,
właśnie
panowie.
Te zmiany są wprowadzane po to, żeby właśnie, nie daj Bóg, szło to w tym kierunku, że można będzie coś kombinować przy tych urnach, przy tych wyborach. A co do samej ordynacji, rzeczywiście mało wiemy. Nie wiemy, czy samorządowcy będą mogli wystawiać własne listy, czy będą musieli pod listami partyjnymi, czy ta dwukadencyjność jest, czy jej nie ma, czy powiaty pozostaną, czy nie pozostaną, bo taka ilość informacji dociera do posłów i mediów w tych sprawach, że czekamy rzeczywiście na projekt Jarosława Kaczyńskiego, który na Nowogrodzkiej w szufladzie pewnie jest i nie możemy się doczekać, kiedy wreszcie będziemy mogli czytać, jakie zmiany w polskiej ordynacji nastąpią.
PSL, Dariusz Kurzawa, najstarsza partia, 117 to już chyba rok, tak? Weszli państwo.
No, i tradycje mamy i rzeczywiście... Co wy chcecie w ogóle od tej książeczki? Ja zupełnie nie rozumiem.
Cuda nad urną i ogromne zwycięstwo PSL-u. Książeczka jest fajna, dobra.
Pan marszałek. Przyczepiłeś się do książeczki, no dobra. Poczytajcie sobie konstytucję albo coś innego. Tak. Nie no, przede wszystkim tak. Ja zasiadałem...
Lubimy właśnie, książeczki.
Podobno,
po prostu,
podobno pan prezydent jest strażnikiem książeczki, tak? No tak, no, ale co, no, cieszę się, że wprawiłem w dobry humor przedstawiciela partii rządzącej. No może potem będzie trochę gorzej po wyborach.
Czyli książeczka.
Kochani,
dla państwa na pewno.
Pożyjemy. Nie, no przecież prezes nie pozwoli, żeby była książeczka. No w żadnym wypadku. No to już sobie nie róbcie tutaj żartów i następnego sitcomu nie kręćcie. Powiem tak, że w małych miejscowościach nie zgodzę się z tym, że tam można jakoś układać sobie te wybory i tak dalej. Też ludzie są z różnych ugrupowań. Może i lepiej się znają niż w dużych ośrodkach, ale ja byłem parę razy członkiem komisji wyborczej i wiem, jak to się odbywa. Jest dokładne liczenie. Kilka razy są przeliczane takie głosy. Jest ich o wiele mniej. Jest mniej roboty. Jest skład komisji taki sam, jak w dużych ośrodkach. Czyli o te błędy jest mniejsze prawdopodobieństwo jakiegokolwiek błędu, czy jakichkolwiek też zmian, poprawek i tak dalej. Jest instytucja męża zaufania. Mhm. Także ja
dobrze,
ja
ostatnia
rozumiem,
minutka,
bo
panowie.
To trochę przypomina taką zasadę.
Jeszcze jeden gość musi
głosowali, jak chcieli, wybrali kogo trzeba teraz. Ja nie wiem.
Marcin Wroński, Polska znowu. Razem.
Dobrze. Zmiany w ordynacji są potrzebne, bo zmiany w samorządzie są potrzebne tak naprawdę. Tydzień temu, w tamtym tygodniu mogliśmy obejrzeć w Telewizji Polskiej program śledczy, magazyn śledczy Anity Gargas, gdzie opisywał tutaj sytuację i jak wygląda układ polityczno zależnościowy w Inowrocławiu. Także ja uważam, że na przykład trzeba było na tym też pomyśleć, żeby samorządom zakazać wydawania mediów swoich, bo na przykład tam, u nas w Inowrocławiu prezydent ma swoją gazetę, kilka portali i tak dalej. Także w ten sposób wpływają na wynik wyborczy też, bo przekazują nie do końca prawdziwe informacje o stanie miasta, o rzeczywistości i w tym kierunku też
to
powinien.
To opozycja powinna swoją gazetkę wydać. Szanowni panowie,
gazetkę,
było dużo dzisiaj o papierze, każdy. O dużych tak. płachtach, każdy, o gazetkach, każdy, a także o książeczkach. Wszyscy zgadzamy się, że popieramy czytelnictwo tych książeczek małych i tych dużych. Piotr Król, Karol Kwiatkowski, Piotr Krzemiński, Tomasz Lenz, Dariusz Kurzawa, Marcin Wroński byli państwo moimi gośćmi. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.